Audycja Szukając Słowa Bożego. Bardzo gorąco witamy i pozdrawiamy. W naszym studio jest już obecny ksiądz biblista, ksiądz dr Aleksander Dziadowicz. Przypomnę, doktor teologii biblijnej, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, także proboszcz parafii Matki Bożej, nieustającej pomocy w Skorzewie na Kaszubach. Bardzo serdecznie witamy księdza doktora.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ostatnie spotkanie nasze było chyba jeszcze przed wakacjami.
Tak mi się wydaje.
Tak, a teraz już ponownie witamy się w szczególnym tygodniu, no w szczególną niedzielę będziemy omawiać Pismo Święte, bo niedziela,
tak, niedziela biała, miłosierdzia,
prawda? Bożego miłosierdzia. Więc może tytułem wstępu, jakie przed nami są czytania, jaka kolejność będzie, bo to wszystko jest dzisiaj specjalnie przygotowane.
Tak, faktycznie. Czytania bierzemy z roku B. Pierwsze czytanie pochodzi z Dziejów Apostolskich, z rozdziału 4, wiersze 32-35, to jest jedno z trzech sumariów, które występują w Dziejach Apostolskich. Następnie zajmiemy się Ewangelią, to jest 20 rozdział Ewangelii według świętego Jana, z wiersze od 19-31, tutaj spotkamy świętego Tomasza jako jedną z takich kluczowych postaci dla tego fragmentu i na końcu delikatnie dotkniemy z pierwszego listu świętego Jana, rozdział 5, wiersze od 1-6. Warto może tytułem wstępu przypomnieć sobie, że tak samo jak w czasie Wielkiego Postu towarzyszyła nam pewna triada uczynków pokutnych, post, modlitwa, jałmużna. Tak w Niedzielę Miłosierdzia teksty liturgiczne, te właśnie wspomniane teksty z Dziejów Apostolskich, z pierwszego listu Jana, z Ewangelii Janowej, podpowiadają nam z perspektywy właśnie paschalnej, czyli męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa, pewną triadę postaw, czynności, na których łączność zwrócił uwagę już błogosławiony John Henry Newman, mianowicie pewna zależność między modlitwą, wiarą i moralnością, czyli konkretnymi czynami wypływającymi właśnie z wiary i z modlitwy. Wzajemne przenikanie się tych trzech aspektów w życiu chrześcijanina doświadczającego miłosierdzia i czyniącego miłosierdzie jest właśnie tematem dzisiejszych czytań mszalnych.
Jak zawsze na początku nasza modlitwa do Ducha Świętego: przybądź Duchu Święty, Duchu Uświęcicielu, Oświecicielu naszego serca i umysłu, przybądź i rozpalaj nasze serca. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów, każdemu też rozdzielano według potrzeby. Oto słowo Boże.
teksty, podobnie jak inne fragmenty z Nowego Testamentu, próbowały zaszczepić albo doszukiwać się w Piśmie Świętym idei socjalistycznych, Jezus jako rewolucjonista, teraz Kościół jako wspólnota, która przede wszystkim zwraca uwagę na wspólnotę dóbr. Otóż musimy już na wstępie zauważyć, że owa wspólnota dóbr jest tylko pewnym efektem doświadczenia. Efektem doświadczenia ludzi wierzących, dla których najważniejsze jest spotkanie z Jezusem. Z Jezusem zmartwychwstałym, żywym, tym, który umacnia, tym, który daje Ducha Świętego. Zatem, tak jak wspomnieliśmy już zupełnie na początku, summarium. Czym jest summarium? Summarium to są fragmenty, które przedstawiają życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej. Czasami znajdziemy w komentarzach, że jest to pewien obraz wyidealizowany, czyli obraz, który może niekoniecznie do końca miał miejsce, ale przedstawia pewien ideał dla wspólnoty chrześcijańskiej, do którego wspólnota ma dążyć. Summarium, które przed chwilą przeczytaliśmy z czwartego rozdziału, jest poprzedzone przez summarium z drugiego rozdziału, przedstawiające bardziej kompleksowo właśnie samą wspólnotę chrześcijan, pierwszych chrześcijan, i znajdziemy także w piątym rozdziale bardzo krótkie trzecie summarium. Nasze drugie summarium, nasz drugi opis wspólnoty chrześcijan jest poprzedzony tak zwanym drugim zesłaniem Ducha Świętego. Tekst wykracza poza ramy określone w lekcjonarzu, bo wspomina jeszcze w kolejnych wersach Barnabę, lewitę z Cypru, który dołączył do grona chrześcijan porwany właśnie ideałem własności wspólnej. Dlatego dalszy fragment z rozdziału 5, wiersza od 1 do 11, wspomina tragedię połowicznego zaangażowania Annasza i Safiry, żyjących w kłamstwie. To są ludzie właśnie, którzy nie tylko, że źle pojęli tę rzeczywistość dóbr wspólnych, ale także spróbowali przedstawiać siebie jako tych, którzy właśnie sprzedają wszystko, dają wszystko i zostawiając coś dla siebie. Także tutaj bardziej byśmy w tym akurat miejscu podkreślili konieczność życia w prawdzie wobec tego, co się robi. Do tego za chwilkę nawiążemy jeszcze. Cecha charakterystyczna wspólnoty to zebranie wokół Piotra, zebranie apostołów. I to właśnie widzimy we fragmencie poprzedzającym nasze summarium w wierszach 23 do 31 tego czwartego rozdziału. W wierszu 33, czyli na początku naszego fragmentu, mamy wtrącenie, które wydaje się pochodziłoby z innego fragmentu, jakoś tak przeszkadza lekturze tych wierszy 32 i 34. Mianowicie tekst mówiący o świadectwie. Święty Jan Chryzostom o tym fragmencie pisze, że uczniowie świadczyli o zmartwychwstaniu nie tylko przez słowa, ale także przez postępowanie cnotliwe. Wydaje się, że ten fragment jest jakby wciśnięty właśnie w ten opis, którym się zajmujemy. Jednak wyjątkowość wspólnoty chrześcijan nie jest tylko owocem wysiłku wierzących. Święty Paweł podpowie w liście do Efezjan, gdzie jest siła Kościoła, siła wspólnoty. Otóż w czwartym rozdziale swojego listu do Efezjan pisze: jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Czyli wszystko musi być zakorzenione w Jezusie. Najdoskonalsza grupa, jeżeli nie będzie zakorzeniona w Chrystusie, nie będzie wspólnotą, ale instytucją. Kościół nie jest tylko właśnie jakąś charytatywną instytucją, co mogłaby sugerować pobieżna lektura czy tego fragmentu, czy właśnie pierwszego z tych sumariów, czyli pochodzącego z drugiego rozdziału. Kościół jest wprowadzeniem w życie modlitwy arcykapłańskiej Jezusa z Ogrodu Oliwnego. W 17 rozdziale Ewangelii Jana mamy to pragnienie, które zanosi Jezus do Ojca, pragnienie, które najpierw wyraził wobec apostołów w 14 i 15 rozdziale, a potem modli się właśnie o to, żeby uczniowie byli jedno. Radykalne decyzje oddania wszystkiego dla wspólnoty nie są tylko dowodem pochylenia się nad biednymi, ale podkreślają prostotę serca wierzących, jej złożenia ufnie swego życia doczesnego w ręce apostołów, w ręce wspólnoty prowadzonej właśnie przez apostołów. Czyli widzimy, że tutaj bardziej jest podkreślany aspekt zaufania, zaufania do tych, którzy prowadzą. Tekst sugeruje, że wspólnota jerozolimska wzorowała swój system pomocy biednym na instytucjach wypracowanych już w Izraelu, ale wzbogaconych o oparcie na przykazaniu nowym, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Potem wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. To jest fragment z Ewangelii Janowej, rozdział 13. Widzimy więc, że uczniowie nie tylko zawierzają swoje życie Jezusowi, budują swoje życie na Jezusie, jako na tym kamieniu węgielnym, ale także odwzorowują swoje bycie z braćmi od tego bycia Jezusa. I w tym jest właśnie wyższość wspólnoty chrześcijańskiej od tego, co było wypracowywane przez wieki w starożytnym Izraelu. Widzimy faktycznie w starożytnym Izraelu, już w Księgach Wyjścia w 12 rozdziale, właśnie takie pochylanie się nad drugim człowiekiem, troskę o biednych. Pamiętamy, że nasz dzisiejszy tekst mówi nie tyle o trosce o biednych, ale o wspólnocie dóbr. W 12 rozdziale z Księgi Wyjścia właśnie zauważamy, że baranek paschalny powinien być dzielony z sąsiadem. Z kolei w 15 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa czytamy takie wezwanie: u ciebie nie powinno być ubogiego. Czyli bardzo konkretne nastawienie na pomoc tym, którzy nie mają. Mamy tutaj również nawiązanie do greckiego stylu Septuaginty. Jest to taki idiom przysłowiowy o barwie hebrajskim, mianowicie mnóstwo wierzących miało jedno serce i jedną duszę. Oraz też mamy tutaj nawiązanie w tym tekście do tekstów pisarzy antycznych, pogańskich, w odniesieniu do owego składania u stóp apostołów tego, co zyskano ze sprzedaży. Wyrażenie u stóp pojawia się 11 razy w dziele Łukaszowym, czyli zarówno w Ewangelii, jak i w dziejach, a poza tym fragmentem tylko raz w Ewangelii Mateusza. Niemniej jednak, jeśli nawet w starożytności, dotknięcie stopą jakiejś osoby lub rzeczy równało się przejęciu jej w posiadanie, to w tym fragmencie chodzi o zasadę miłości i dobrowolności, co potwierdzają fragmenty chociażby z Dziejów Apostolskich mówiące o tym, że niektórzy ludzie zachowywali swoją własność. W 12 rozdziale okazuje się, że Maria, matka Jana Marka, pozostała właścicielką domu w Jerozolimie. Widzimy w dziejach także diakona Filipa, który posiadał dom w Cezarei, i Cypryjczyka Mnazona, który posiadał dom w Jerozolimie, o tym w Dziejach Apostolskich, rozdział 21. A zatem sama wspólnota dóbr, samo posiadanie czy nieposiadanie nie jest celem. Celem jest zbliżenie się do braci, doświadczywszy wcześniej tej bliskości z Panem.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana, a Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymios, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana, ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.
Fragment Ewangelii, który przed chwilą usłyszeliśmy, zawiera opis chrystofanii wobec apostołów. To przede wszystkim wiersze od 19 do 29, tego 20 rozdziału. Ale jest też zakończony tak zwanym pierwszym epilogiem, to ostatnie dwa wersety, 30 i 31, które pokazują, że pierwotnie mogła Ewangelia właśnie w tym momencie się zakończyć, chociaż bardzo ważnym uzupełnieniem jest potem cały 21 rozdział Ewangelii Janowej. Skupmy się na tym pierwszym fragmencie, czyli na chrystofanii, na objawieniu się Chrystusa zmartwychwstałego apostołom. Ustna tradycja, która była podstawą zarówno z Ewangelii Janowej, oraz ta, która posłużyła do spisania Ewangelii Łukaszowej, mogły sobie korespondować. Przy czym Jan, teolog, nadaje sens zbawczy i eklezjotwórczy swojej wersji wydarzeń, czyli bardzo mocno podkreśla właśnie i wspólnotę jako tę, w której Jezus jest najważniejszy, i to, że w tym momencie już zaczyna rodzić się Kościół. Wydaje się, że u Łukasza, którego z tym fragmentem porównujemy, to nastąpi dopiero po przejściu do Dziejów Apostolskich. Już pozdrowienie "pokój wam" nie jest tylko powiedzeniem "witajcie", "dzień dobry" czy "dobry wieczór" w tym przypadku akurat, czy odpowiednikiem łacińskiego "ave" czy greckiego "haire", czy nawet hebrajskim "shalom". To ostatnie, gdybyśmy to odnieśli do sytuacji dzisiejszej Europy czy dzisiejszych krajów, gdy widzimy żołnierzy przechodzących ulicami z pistoletami czy wchodzących do tramwaju, a taki obraz można zobaczyć chociażby właśnie w dzisiejszym Izraelu, gdybyśmy usłyszeli od takiego żołnierza uzbrojonego "pokój, szalom", czy faktycznie on by wzbudził w nas pokój? Pozdrowienie Jezusa to wypowiedziane do tych, co się boją przez tego, z powodu braku którego się boją. To jest upewnienie apostołów. Jezus już w 14 rozdziale zapowiadał tę rzeczywistość. Już w 14 rozdziale mówił o tym, że da swoim uczniom pokój. Czyli w czasie ostatniej wieczerzy, czyli przed swoją męką. Teraz dowiadujemy się o tym, że mówi to samo, potwierdza po swoim zmartwychwstaniu, ukazując się uczniom. Łukaszowe zapewnienie, że nie Jezus jest, że Jezus nie jest duchem, zjawą, i to jedzenie posiłku przez Jezusa, Jan koncentruje na ranach, na śladach męki. Otóż tylko w Ewangelii Janowej dowiadujemy się z tej Ewangelii, że Jezusowe rany zostały zadane przez gwoździe, że Jezus nie był przywiązany do krzyża, ale właśnie do niego przybity. Wiersze 21 i 23 tego 20 rozdziału, który analizujemy, nawiązują do Ewangelii Janowej, ale do trzech rozdziałów wcześniej, czyli znowu przed męką, ale już po wieczerzy, gdy Jezus modli się sam w ogrodzie oliwnym i gdy prosi Ojca o to, aby posłał uczniów. Tutaj widzimy, że Jezus zmartwychwstały w mocy swojego zwycięstwa, dając Ducha Świętego, posyła, czy już posyła do konkretnego zadania. Warto zwrócić uwagę na to, że Jezus Chrystus wprowadza swoich uczniów w pewien proces. Przez całą Ewangelię dostrzegamy proces przybliżania uczniów do tego wielkiego dzieła, którym Jezus wieńczy swoją obecność na ziemi, czyli śmierci i zmartwychwstania. Otóż Chrystus najpierw sam głosi, uzdrawia, potem posyła uczniów, aby głosili, aby uzdrawiali, wyrzucali złe duchy w Jego imię i tak dalej, i tak dalej. Potem ostatnia wieczerza, gdy zapowiada im to, co będą robili i ostatecznie faktycznie ten fragment, z którym dzisiaj mamy do czynienia, czyli wprowadzenie uczniów w już konkretnie tą ostateczną, tą najbardziej, nie tyle spektakularną, ale najważniejszą działalność Jezusa, odpuszczanie grzechów. Dar Ducha Świętego, którego uczniowie otrzymają według Ewangelii Łukasza dopiero po wniebowstąpieniu Jezusa, tutaj zmartwychwstały udziela w czasie właśnie tego spotkania. Gest tchnienia nawiązuje do Księgi Rodzaju, do drugiego rozdziału, siódmego wiersza, gdzie jest mowa o stworzeniu człowieka. Bóg zatem udziela człowiekowi nowego życia, swojego życia. Jezus więc udziela uczniom życia nadprzyrodzonego, już nie tylko tego życia przyrodzonego, z którym mieliśmy do czynienia od początku historii człowieka. To życie nadprzyrodzone, które za sprawą Ducha Świętego będą szerzyli wśród świata. Zmartwychwstały dzieli się władzą sądzenia. Kościół dopatruje się w tym fragmencie ustanowienia sakramentu pokuty, który nazywamy często Trybunałem Miłosierdzia. A zatem działalność apostołów ma koncentrować się na przywróceniu ludziom łączności z Bogiem. Warto w odniesieniu do tego fragmentu, w którym Chrystus mówi o władzy odpuszczania grzechów, fragmentu, który jest przez egzegetów bardzo mocno dyskutowany, nie jakoby podważali tę władzę, ale do tego, żeby sprecyzować, na czym polega działanie uczniów. Czy jest to władza odpuszczania grzechów, czy jest to władza orzekania o odpuszczeniu grzechów. Czyli to nie kapłan, to nie apostoł odpuszcza swoją mocą, ale on staje jako narzędzie Pana Boga i to Bóg odpuszcza przez kapłana. Ale jak możemy dowiedzieć się z komentarzy, które bardzo dogłębnie analizują też gramatykę z tego fragmentu, że człowiek, który trwa w grzechu, człowiek, który nie otwiera się faktycznie na Pana Boga, to ten człowiek doprowadza do tego, że Pan Bóg nie odpuści danego grzechu, czyli nawet łaska udzielona nie zostanie przyjęta, może w ten sposób. Udzielenie daru Ducha Świętego nie jest jednorazową czynnością, lecz pewnym procesem zespalania się z Bogiem, stawania się zjednoczonym z Bogiem jako narzędzie Pana Boga. Zatem Ewangelia Jana, rozdział 20, nie przeciwstawia się dziejom apostolskim i zesłaniu Ducha Świętego, o którym jest mowa w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. Jeden z egzegetów polskich pisze na ten temat w ten sposób. Dla Jana jest to jeden proces nadprzyrodzony, zapowiedź i otrzymanie. Dzieje apostolskie, rozdział 2, wiersze od 1 do 4, podkreślają udzielenie tego ducha jako punkt wyjściowy i narodziny nowej społeczności, która rozpocznie zwycięski pochód w świecie pod kierownictwem tegoż ducha. Ewangelia Jana w 20 rozdziale, wiersze 22 i następne, rozważa ten sam dar jako władzę odpuszczenia grzechów, wypełniającą zapowiedź sądu. Poświęćmy teraz kilka chwil na pewną analizę postaci jednego z apostołów, którego nazywa się potocznie i pewno niesłusznie niewiernym w znaczeniu niedowierzającym. Jeżeli byśmy powiedzieli niedowierzający, byłoby to prawdziwe, ale niewierny, czyli ten, który w ogóle nie wierzy, to musielibyśmy się bardzo zastanowić nad tym. Ewangelista przypomina inny przydomek Tomasza, mianowicie Didymos, co oznaczałoby bliźnięta, bliźniaka. Postać pojawia się 4 razy w Ewangelii Jana. W rozdziale 11 przy okazji śmierci Łazarza, w rozdziale 14 jako przy okazji zapowiedzi śmierci Jezusa, w rozdziale 20 analizowanym przez nas i w rozdziale 21 wśród tych, którzy poszli do Galilei za Piotrem już po zmartwychwstaniu Jezusa. Już te 4 fragmenty pozwoliłyby nazwać Tomasza może wątpiącym, ale walczącym, może nierozumiejącym, może niestabilnym, ale taki opis pasowałby właściwie do każdego z apostołów. Szczególnie w odniesieniu do pierwszej wzmianki o Tomaszu, czyli rozdział 11, gdy przy okazji mowy o śmierci Łazarza i pragnieniu Jezusa do tego, aby faktycznie apostołowie, uczniowie udali się do grobu Łazarza razem z nim, to tam wydaje się, że słowa Tomasza bardzo są podobne do słów, które wypowiada w innym fragmencie święty Piotr, pragnąc śmierci razem z Jezusem, żeby być z nim zjednoczony we wszystkim. Tomaszowi można by i pewno warto by było przypisać bardziej ostrożny z tytuł, mianowicie realisty. W wierszu 28 Tomasz przekonany wyznaje wierę w Jezusa zwycięzcę śmierci. Dlatego nazywa go Panem, ale jak wiemy, nie tylko Panem, ale także Bogiem. To określenie Pan ma szczególne znaczenie u świętego Pawła, dlatego że święty Paweł bardzo często używa tego terminu właśnie w odniesieniu do Jezusa, nawet mówiąc o Jezusie Panu i o Bogu, myśląc o Ojcu, nie przeciwstawia to jedno drugiemu, dlatego że termin Pan w Septuagincie, czyli w greckim tekście Starego Testamentu, bardzo często określa właśnie Boga. Rozjaśnia się przed nami znaczenie tej właśnie postaci. Znaczenie, które jest ważne właściwie dla nas wszystkich, dlatego że można powiedzieć, że Tomasz jest streszczeniem postaw każdego chrześcijanina. W wierszu 29, 20 analizowanego rozdziału, Jezus nie różnicuje, kto jest lepszy lub gorszy, mówi, że błogosławieni będą ci, którzy uwierzą na podstawie mocy świadectwa apostołów i Ducha Świętego. Przypomnijmy sobie inny fragment z Ewangelii, tym razem z Ewangelii Łukaszowej, gdzie w 11 rozdziale Jezus, zagajony przez jedną z kobiet z tłumu, mówi, że błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują, przestrzegają Go. Czyli można powiedzieć, że tak samo jak Jezus w Ewangelii Łukaszowej nie przeciwstawia Maryi, tej, która nosiła Jezusa, jako błogosławionej, tym, którzy są błogosławieni, bo słuchają Słowa Bożego, tak samo tutaj w Ewangelii Janowej Jezus nie przeciwstawia Tomasza, który okazuje się wierzącym, błogosławionym tym, którzy uwierzą właśnie dzięki świadectwu między innymi też Tomasza. Tomasz jest jednocześnie nie tylko postacią, którą analizujemy jako taką, ale jest także, wydaje się, brakującym ogniwem wspólnoty. Wzorem tych, którzy mając ku temu środki w postaci świadectwa apostolskiego, łaski Ducha Świętego, odkrywają w Jezusie Boga i Zbawiciela we wspólnocie, ale nie tylko na podstawie świadectwa wspólnoty, ale także przechodząc od świadectwa wspólnoty do własnego doświadczenia spotkania z Bożym miłosierdziem.
Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził i każdy miłujący tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przekazania. Albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. Oto Słowo Boże.
Ten fragment z pierwszego listu świętego Jana czytamy na końcu po to, żeby spróbować postawić kropkę nad i. Widząc wspólnotę, widząc elementy wspólnoty, jakimi są uczniowie Jezusa, żebyśmy spróbowali zobaczyć, na czym polega życie chrześcijanina, który ma doświadczać życia z Bogiem i tym swoim doświadczeniem ubogacać wspólnotę. W przeciwieństwie do współczesnych sobie tendencji gnostyków, fragment z tego 5 rozdziału pierwszego listu świętego Jana podkreśla prawdziwą istotę objawienia Jezusa Chrystusa przez chrzest wodą i ofiarę krwi na górze Kalwarii. W tym rozdziale, nieco dalej, w 20 wierszu tego 5 rozdziału, Jan wskazuje z perspektywy swego doświadczenia pod koniec życia, to, co stało się oczywiste dla wątpiącego Tomasza, gdy spotkał się ze zmartwychwstałym. Określenie ciało i krew oznacza człowieka, w całości człowieka, jego życie, ofiarę, doświadczenie możliwe dla człowieka. Widzimy to w Ewangeliach synoptycznych, chociażby w tym fragmencie, w którym Jezus w Cezarei Filipowej, po tym jak wypytał się swoich apostołów, za kogo ludzie go uważają, po tym jak Piotr wyznał w Jezusie zapowiadanego Mesjasza, Jezus powiedział, że nie ciało i krew tobie to objawiły, ale właśnie moc z góry, Ojciec z nieba. Fragment, który przed chwilą przeczytaliśmy z 5 rozdziału, razem z początkiem tego właśnie pierwszego listu, łączy chrystologiczne wyznanie o Jezusie, Synu Bożym, z przykazaniem miłości. To pozwala zrozumieć zwycięstwo nad światem. Świat u świętego Jana to wszystko to, co przeciwstawia się Bogu, a zatem zwycięstwo nad światem przyjdzie przez nawrócenie się wierzących. O tym możemy przeczytać chociażby w 2 rozdziale tego pierwszego listu Jana. Słowo Boże lub namaszczenie jest źródłem tego zwycięstwa. Jest uczestnictwem w zwycięstwie Jezusa Chrystusa. O tym przypomina nam chociażby 4 rozdział tego pierwszego listu. A zatem widzimy, że to drugie czytanie z niedzieli, do której się przygotowujemy, ono pozwala nam zagłębić się jeszcze bardziej w relacje, w związek między osobistym doświadczeniem miłosierdzia Boga. Nie używamy tego terminu, dlatego że go znaleźliśmy w sposób bezpośredni w tekstach dzisiejszych, ale dlatego, że one odzwierciedlają tę właśnie rzeczywistość, chociażby poprzez moc przebaczenia. Ale wiemy, że nie chodzi tylko i wyłącznie o przebaczenie sakramentalne, z którym mamy tutaj do czynienia w Ewangelii, ale chodzi o doświadczenie Bożego miłosierdzia, które będzie owocowało miłosierdziem tym ludzkim, czyli tym dawaniem czy to przebaczenia, czy po prostu obdarowywaniem jakimikolwiek darami drugiego człowieka.
Szukając Słowa Bożego, naszym gościem jest ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, doktor teologii biblijnej, wykładowca Pisma Świętego w Seminarium Duchownym w Pelplinie, proboszcz parafii Matki Bożej Pomocy Nieustającej w Skorzewie na Kaszubach. I ja też tak dopowiem, księże profesorze, dobrze się stało, że właśnie to też dzisiaj wybrzmiało, do tego pierwszego czytania szczególnie, bo niektórzy tacy, może z dystansem do Kościoła pochodzący, a może słabo wierzący, mają nieraz takie wielkie jakieś przydechy, że właśnie Kościół powinien wszystko rozdawać, prawda? Kościół w sensie ksiądz biskup, ksiądz proboszcz, prawda? Wszystko dać, rozdać za darmo, niejako też wspomagać też i tych, którym się na przykład nie chce pracować, nie chce starać o najbliższych, prawda? To tak nie jest. Porządek jest odwrotny. To właśnie miłość do Pana Jezusa, przykazania mają nami kierować, ale mamy spełniać te swoje zadania w świecie. To nie jest tak, że mamy zapewnione, prawda, że będziemy dokarmiani, prawda, przez ludzi Kościoła, ci, którzy są po prostu, no, leniwi, gnuśni i tak dalej.
Tak, to jest bardzo, bardzo trudny temat. No, pewno tyle byłoby o opinii. No, może tak, oficjalne nauczanie Kościoła jest jedno, a opinii ludzkich byłoby pewno tyle, ile samych ludzi. Jedni by powiedzieli lepiej 100 razy się pomylić, niż raz faktycznie nie udzielić pomocy. Ale znajdą się też tacy, którzy powiedzą, że gdyby Kościół rozdał wszystkie dobra, które, no zaznaczmy, że to nie są dobra z ludzi Kościoła, czyli definiowanych jako kapłanów, jako duchownych, jako biskupów, tylko wspólnot parafialnych, z diecezji jako całej, czy Kościoła powszechnego jako całego. Gdyby je rozdano raz na zawsze, to czym by pomagano potem w przyszłości? Także to są faktycznie takie bardzo trudne zagadnienia i wydaje się, że to, co jest kluczem do rozeznania, to jest właśnie nie tyle koncentrowanie się na jakimś charytatywnym pomaganiu samym przez się, tylko i wyłącznie charytatywnym pomaganiu, ale na kierowaniu się właśnie tym duchem chrześcijańskim, czyli najpierw przylgnąć do Boga, od którego się otrzymało, a potem Pan Bóg sam wiele rzeczy sam wyjaśnia i podpowiada, co mamy robić w danej, w tej konkretnej sytuacji, jak się zachować, czy pomóc w ten czy inny sposób, czy powiedzieć jakieś słowo pocieszające, czy słowo może mocniejsze, takie, które będzie budziło człowieka z jakiegoś letargu, w który popadł. Faktycznie, no, osobiste przylgnięcie do Pana Jezusa pozwala na taką swobodę działania i to przede wszystkim wydaje się można dostrzec chociażby w takiej postaci jak ojca Pio.
No właśnie, a ta niedziela na pewno nam nie może zasłonić ten temat, prawda, rozdawania, przydzielenia się, ale przede wszystkim temat Bożego miłosierdzia, bo tutaj o to chodzi, prawda, odpuszczanie grzechów i sakrament pojednania, to co Pan Jezus nam zostawił. Jakby wspaniałą myśli przewidują, że nam to tak będzie potrzebne, prawda? Jako ludziom
tak,
słabym.
Właśnie, jeżeli mogę to trochę z parafianami moimi kochanymi, których bardzo serdecznie pozdrawiam, rozważaliśmy ten temat po części przez cały Wielki Post, dlatego zastanawialiśmy się nad pewnym katalogiem z pokus czy demonów ułożonym według Ewagriusza z Pontu, który faktycznie zwraca uwagę na to, że jesteśmy odkupieni już przez Jezusa Chrystusa, ale ciągle jeszcze zły duch krąży i ciągle próbuje nas upodlić, próbuje nas oderwać od Jezusa Chrystusa. Także faktycznie ta łaska odpuszczania, łaska udzielanego miłosierdzia konkretnemu człowiekowi, już nie w przestrzeń rozdawane z nie wiadomo komu i nie wiadomo ile, tylko konkretnie temu konkretnemu człowiekowi, tyle ile potrzebuje, z takim słowem, jakiego potrzebuje, to jest faktycznie sedno przesłania tej niedzieli miłosierdzia.
Miłosierdzie jak słońce, właśnie przenikające, oświęcające nas. Drodzy Państwo, zapraszamy do już kontaktu z księdzem doktorem, do pytań szczególnie i refleksji, ale związanych z tymi czytaniami, które dzisiaj były przez nas przedstawiane, a więc o najbliższą niedzielę, Białą Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Niech to nie będzie taki przekrój całego Pisma Świętego, ale właśnie ten konkret tego słowa, które akurat jest nam tutaj dzisiaj dane, a chodzi o najbliższą niedzielę. O to prosimy. I telefony dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, dla zagranicy 48 56 655 23 33, 48 56 655 23 66. Serdecznie zapraszamy.
Wszystkie
I mamy telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamościa. Amen. Dzisiaj przedstawił tutaj właśnie taką Ewangelię o miłości, o miłosierdziu Bożym i o pokoju. I tutaj ja bym miał takie pytanie, bo prawda, bo Tomasz, prawda, gdy przychodzi do Jezusa i jest uznawany jako niedowiarek, prawda, i Pan Jezus mówi, włóż palec w moje ręce i włóż rękę w mój bok. I teraz, czym jest ten pokój, prawda, bo my pokój rozumiemy na dwa sposoby, bo pokój, który mój zostawiam Wam, jest większym, prawda, niż ten, jest większy niż świat, prawda, i tutaj o to chodzi, że jakby tutaj, no tutaj dokładnie powiedzieć, prawda, że owocem pokoju, prawda, jest Jezus umęczony i zmartwychwstały, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest wiara nasza, więc wiemy, że wiara nigdy nie została stworzona, prawda, i wiara jest owocem pokoju przez Ducha Świętego w obecności Jezusa Chrystusa albo obecność Jezusa Chrystusa.
Ale może troszkę, panie Dariuszu, pan by zawęził problem, dobrze? Bo tak to wchodzimy na jakieś wielkie tutaj może teologii. O co panu konkretnie, jakie pytanie? Klucz.
Słowo klucz, bo tutaj o to chodzi, że co my rozumiemy przez pokój, prawda?
Co rozumiemy przez pokój? Dobrze, niech nam to wystarczy. Pokój, który daje Pan Bóg, Pan Jezus. To właśnie, to jest pokój. Tak, właśnie, redaktorze, to nie jest ten pokój, który daje ONZ, tak, prawda? Znaczy, i tylko.
O ile się nie mylę, ojciec święty Jan Paweł II, święty papież Polak, powiedział kiedyś, że pokój nie jest zwykłym zawieszeniem broni. Dlatego, że faktycznie, no, gdyby tak było, to jest bardzo, bardzo delikatne i zależy, czy to od, może tak, taki pokój czyni z drugiej strony niewolnika. Niewolnika z kaprysu, niewolnika z decyzji jednej ze stron, silniejszej strony. Tutaj widzimy, że po pierwsze pokój jest darem. Jest darem Jezusa Chrystusa. Dlatego wszędzie tam, gdzie widzimy strefy konfliktu, czy to będą strefy konfliktu na arenie międzynarodowej, czy to będą kraje, które są dotknięte konfliktami zbrojnymi albo innymi, inną formą właśnie niepokoju, czy to będzie brak pokoju w rodzinie, to zawsze zasada jest taka sama. Nawrócenie do Jezusa Chrystusa daje możliwość otrzymania pokoju, który jest trwały.
Czyli coś, co jest trwałe, i te cechy wcześniejsze, które ksiądz doktor powiedział. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy, szukając Słowa Bożego.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże obu księżom. Moja refleksja jest tego typu. To, co było na początku. Jeden duch ożywiał wszystkich. Jest to sytuacja chwalebna, ale według mnie ma znamiona sporadyczności. Chociaż także może mieć szansę dużej częstości, a nawet może mieć znamiona stałości. Duch bowiem jest zawsze ten sam, tylko ciało ma tendencję do silności. Ale Pan Jezus, według Jego zapewnień, stan idealnej stałości, który jest charakterystyczny dla nieba, nie jest utopią. Nie jest utopią, a jednak człowiek przez stulecia kroczy drogą wzlotów i upadków. A przecież do takiej rzeczywistości powołał Bóg człowieka. Także Jezus, który wyswobodził człowieka do wolności, a człowiek zaś niezmiennie jest niewolnikiem. I pytanie, czy takie jest więc rozgonne przeznaczenie człowieka? Odpowiedzi udziela sam Jezus. Beze mnie nic uczynić nie możecie, a więc stopień zjednoczenia człowieka z Jezusem jest miarą wolności człowieka i jego pokoju, chociaż jest to wolność i pokój niejednokrotnie naznaczony krzyżami. I ten stopień zjednoczenia można osiągnąć tylko pod warunkiem pilnego słuchania słów Jezusa i ich wypełniania. Jednak to pilne słuchanie nie może być również inną formą niewolnictwa, lecz musi się opierać na miłości do nauczyciela. A miłość do nauczyciela to po prostu jego obecność, stała, nieprzemijająca, w której jesteśmy zanurzeni, o czym zaświadczają słowa. Jestem, który jestem. To wszystko. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy.
No, bardzo się cieszę, że pan w ten sposób to zrozumiał, dlatego że właśnie tak chciałem to przedstawić. Ja może dodałbym jedną rzecz. A propos utopii czy nie utopii. Otóż porządek, który budujemy tutaj, oczywiście wyposażenie w łaskę Bożą z asystencją Ducha Świętego, to jest porządek przejściowy. W tym sensie, że Kościół nie jest ostatecznym celem człowieka, ale jest drogą. Jest drogą do Królestwa Niebieskiego, które już zaczyna się faktycznie poprzez nasze zanurzanie się w łasce Bożej, w sakramentach, w Słowie Bożym, poprzez nasze bycie w Kościele, ale my dążymy do pełni życia z Jezusem w Królestwie Bożym, które przekracza ramy Kościoła, które, do którego Kościół tylko przygotowuje.
Dziękujemy. Jest telefon. Prosimy.
Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże, witamy.
Kłania się Kazimierz z New Jersey.
Witamy, panie Kazimierzu.
No, proszę Ojca, ja chciałbym takie wyjaśnienie, że pod koniec Apokalipsy święty Jan pisze, że Maria wybiegła na pustynię, a w różańcu jest, że co innego.
Panie Kazimierzu, ale to jest daleko. My Księgę Apokalipsy w swoim czasie rozważamy, natomiast tutaj trzeba by długi, długi pewnie wykład i wychodzenie od typologii Maryi, prawda, drugiej Ewy i tak dalej, więc pan wybaczy, że pana tutaj tym razem nie, chyba że ksiądz profesor coś na skróty, ale to tak się nie da.
No, nawet nie usłyszeliśmy do końca pytania, ale faktycznie ono nie dotyczyło naszych czytań, także może trzymajmy się.
Skupmy się, natomiast Apokalipsa jako księga jest rzeczywiście bardzo ciekawa i pełna symboli, chociaż nie należy jej czytać jako takiej jakiejś księgi wróżb, prawda? Czy tak, jakichś takich ciekawostek, co to będzie, jak to będzie. Natomiast jest księgą ogromnej, ogromnej symboliki, zresztą napisana przez świętego Jana w takim już dojrzałym, można powiedzieć, wieku, który widział już daleko, prawda? Wychodził daleko oczami wiary.
Tak, tak. Opisywał nie tylko stan rzeczy, który miał miejsce wtedy, ale no było to też proroctwo na przyszłość.
Tak, a proroctwa wiemy, że tutaj wymagają specjalnego też i klucza, żeby je odczytywać. Szukając Słowa Bożego, naszym gościem jest ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, doktor teologii biblijnej, wykładowca Pisma Świętego. Drodzy Państwo, mamy jeszcze kilkanaście minut, by korzystać z obecności tutaj księdza profesora. Ja myślę, że też ta najbliższa niedziela Bożego Miłosierdzia jest tak bliska osobie świętego Jana Pawła II, który wiemy, że też odszedł do domu ojca w Wigilię tego święta, prawda? 2 kwietnia wtedy to było. I taka myśl mi się zrodziła, że można powiedzieć, to były takie ostatnie etapy tutaj życia, to było właśnie to, żeby ogłosić świętą Faustyną, ogłosić niedzielę i święto Bożego Miłosierdzia Światowe. I można powiedzieć, że ten Boże Miłosierdzie towarzyszyło całe życie Ojcu Świętemu, począwszy od biskupa krakowskiego, który wziął, że tak powiem, do ręki dzienniczek siostry Faustyny, wręczył je teologom i mówi, musimy to wszystko, prawda, jakoś poukładać, posegregować i wyciągnąć konkretne wnioski, zbadać po prostu. Więc to też jest charakterystyczne, myślę, że nigdzie nie ma w Piśmie Świętym uczyńcie święto Bożego Miłosierdzia, to jest tylko ta prośba czy nakaz Pana Jezusa do siostry powiedziany. Natomiast to wszystko się wypełnia bardzo logicznie z Pismem Bożym.
Tak, tak. Ja bym zwrócił uwagę na jeszcze jednego orędownika Bożego Miłosierdzia, mianowicie spowiednika świętej siostry Faustyny, księdza błogosławionego księdza Michała Sopoćkę. Dlatego, że on, można by było powiedzieć, że wspierał wszystkie te dążenia, które na polu światowym miały mieć miejsce w przyszłości, właśnie poprzez oddziaływanie to lokalne, czyli tam Wilno, Białystok, te miejsca, które były bardziej z jego działalnością duszpasterską związane.
I on był tym, który podpowiadał pewne, prawda, uwagi, czy podpowiadał, nie mówił, co ma siostra, też została tajemnica tej spowiedzi i tak dalej. Siostra Faustyna tylko delikatnie zdradzała tam, co jej spowiednik mówił, ale na pewno on był tym pierwszym weryfikatorem tego, co...
Pozwolił jej też zrozumieć to, co Pan Jezus mówi.
Bo język, jaki jest zapisany dzienniczy, na pewno świadczy o tym, że były to słowa pochodzące od Pana Jezusa, bo wiemy z całym tutaj pełnią wykształcenie siostry, język używany na co dzień, a język dzienniczka jest inny. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Anna z Gdańska.
Witamy Pani Anno, słuchamy, szczęść Boże.
Ja tak chciałam bardzo osobiście podzielić, jak do mnie dociera ta Ewangelia niedzielna, bo bardzo mnie tak ujmuje, że zmartwychwstałe się właściwie najczęściej objawia uczniom i nam jednym tym podstawowym przesłaniem. Pokój wam. I tak od lat widzę, a ostatnio to już w ogóle w moim życiu, że bardzo ciężko jest mi tak żyć w takim pokoju autentycznym, że takie troski zwykłe, proste z innego dnia i bliższe i dalsze po prostu no niepokoją. I w tym tygodniu jakoś bardzo czekam na tą Ewangelię z niedzieli i po prostu patrząc na Jezusa, który mówi pokój wam, widząc jak dużo jest we mnie właśnie takiego niepokoju egzystencjalnego, jak się utrzymać, jestem też niepełnosprawna, jak zorganizować życie, pracę i tak dalej, to chcę mimo mojego takiego bardzo emocjonalnego rozchwiania i niepewności i problemów zdrowotnych, chcę po prostu ufać, wierzyć, że Jego Słowo jest większe i mocniejsze niż to, co jakoś tam odczuwam. I że to, że On mówi, że daje swój pokój, to się dzieje, że to Słowo Jego jest sprawcze, że On po prostu tego pokoju dokonuje w moim sercu. Nie mówię, że już tego doświadczam, ale bardzo za tym tęsknię i ufam, że tą niedzielną Ewangelię usłyszę i otworzę serce.
Dziękujemy.
Pięknie. Jeśli mógłbym zasugerować coś, to chciałbym poprosić, żeby Pani odróżniła pokój od spokoju. W tym sensie, że faktycznie Jezus daje pokój, ale pokój, który odnosi nas do Jego zwycięstwa nad grzechem, Jego zwycięstwa nad siłami zła, Jego zwycięstwem nad demonem, nad szatanem, nad tym wszystkim, co przeszkadza nam w dojściu do życia wiecznego z Bogiem. Czyli pokój, który daje Jezus, nasz Pan i Zbawiciel, przekracza to nasze pragnienie pokoju związanego właśnie z troskami doczesnymi. Oczywiście On też wypełnia je, On też wypełnia tę przestrzeń, którą człowiek się, właśnie użyjmy jeszcze raz tego słowa niepokoi, ale pokój Jezusowi jest o wiele szerszy, jest o wiele głębszy, jest o wiele dalszy. Chrystus przede wszystkim daje ten pokój związany z obecnością Ducha Świętego i właśnie z łaską przebaczenia, bo przecież Jezus Chrystus umarł na krzyżu nie po to, żebyśmy nie martwili się, ale Jezus Chrystus umarł na krzyżu po to, żebyśmy nie mieli grzechu, żebyśmy nie mieli tej przepaści między nami a Bogiem, która nas oddzielała w postaci właśnie grzechu, który upadla człowieka, gdzieś tam odciąga człowieka od Boga, żebyśmy mieli przystęp do Boga.
Tak. I mamy, zresztą mówimy nieraz, jest różnica, dajcie mi święty spokój, prawda, a nie mówimy, dajcie mi pokój. Tylko w tym takim, nie wiem, jakimś takim słowie.
Wiesz, to, co Pani mówiła, jest jak najbardziej właściwe, tylko pozwoliłem sobie właśnie na tutaj doprecyzowanie ewentualnie dla innych słuchaczy.
Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Boże.
Danuta z Wrocławia.
Witamy.
Bardzo dziękuję za takie piękne przetłumaczenie Ewangelii. To jest bardzo przydatne, naprawdę, zwłaszcza jak się w domu jest, bo ja jestem w domu i niepełnosprawna. Nie będę w kościele. Bardzo dziękuję za to. Na mnie ogromne wrażenie, naprawdę ogromne. To jest chyba jakiś maksymalny punkt we władzy kościoła. To, że Pan Jezus przekazuje władzę kapłanom. Jedną to idźcie, nauczajcie po pierwszej tej kolacji, wieczerzy. No i później już, kiedy się pojawił, już po śmierci, komu grzechy odpuścicie. Ale sąd Boży będzie u Pana Boga. No to mi się wydaje, że to jest bardzo mocny akcent, przekazanie władzy, odchodząc już do siebie, tam do Ojca. Nie wiem, czy dobrze, dziękuję. Tak mocno to widzę, ale tak czuję, że to jest wielka rzecz.
Tak, pani Danuto, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pięknie, no tak, faktycznie to jest niesamowita władza, z tym, że pozwólmy sobie jeszcze raz powiedzieć, że ta władza, Boża władza złożona w ręce kapłanów, ona jest ograniczona przez brak woli zmiany swojego życia przez samego penitenta.
Dziękujemy. Szybka odpowiedź, ale bardzo jasna. Mamy telefon, prosimy bardzo. Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No, dzięki ogromne księdzu profesorowi Aleksandrowi, ojcu Januszowi za to wprowadzenie nas w tą niezwykłą niedzielę, jaką jest Niedziela Bożego Miłosierdzia. No i tam wyraźnie w tych perykopach, które są przewidziane, tam wyraźnie dominuje ten zbornik, którym jest sprawa wiary. Dlatego chciałbym od razu może przy okazji też tak zachęcić, że ile razy nasi pielgrzymi jadą do tam, gdzie Irakol Eukaristiko, jak się to, ojcze Januszu, nazywa?
No to jest...
Po drodze do Lanciano jest Ortona, 10 kilometrów przed Lanciano, gdzie jest grób świętego i właśnie tego naszego protagonisty, tego naszego Didymosa, jest grób, o którym potwierdza święta Brygida, że jego kości były przywiezione z Indii i trzeba byłoby, ponieważ my jesteśmy takimi bliźniakami właściwie świętego Tomasza, Pan Jezus by się nie modlił całą noc, gdyby on był człowiekiem niewierzącym, on był człowiekiem wierzącym, ale tak jak my, trudno dochodzącym do tego, żeby do końca zaufać, że to jest ten właśnie Chrystus, którego my po prostu posługujemy. Chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że ta sprawa, ona wybrzmiała w kazaniu ojca świętego Franciszka do młodych, który zakończył to kazanie, mówiąc do nich właśnie, wybierajcie, jeszcze zanim kamienie wołać będą. I zresztą elementy też się powtórzyły w kazaniu ojca Cantalamessy, w Wielki Piątek, warto do tego wracać, utwierdzać się, więc niech to właśnie będzie taka wdzięczność dla księdza profesora. Jeżeli tam jest mowa, jeżeli dobrze słyszałem w Pelplinie, to proszę łaskawie o modlitwie na grobie mojego wielkiego przyjaciela, naszego Erasma z Rotterdamu. No, niech ksiądz profesor mi przypomni, jak się nazywa.
No, tam jest wielu, także nie wiem, o którego
chodzi. Paszyp, tak. Janusz Stanisław Paszyp, oczywiście. Wdzięczność wielka, księdze profesorze Aleksandrze.
Tak jest, panie Krzysztofie, dziękujemy z Panem Bogiem, pozdrawiamy serdecznie.
Ja może bym zwrócił tutaj uwagę na jedną rzecz. Oczywiście ma pan całkowitą słuszność, mówiąc o zagadnieniu wiary, że to jest faktycznie klucz do zrozumienia tego fragmentu Ewangelii. Zresztą to wyznanie właśnie Tomaszowe z Pan mój i Bóg mój, to jest wyznanie wiary. Tylko tutaj dla pozostałych słuchaczy może warto sprecyzować. Mówił pan, że gdyby w Tomaszu nie było wiary, to pan Jezus nie modliłby się całą noc. Otóż rozumiem, że chodzi o modlitwę w Ogrójcu przed męką. Otóż pan Jezus modlił się za wszystkich. Modlił się także za tych, którzy nigdy nie poznają Go, którzy dobrowolnie Go odrzucą. Pan Jezus modlił się o łaskę przebaczenia grzechów wszystkim ludziom.
Bez względu na, można powiedzieć, zasługi. My czasami tego nie możemy zrozumieć, prawda? Jak to jest, albo że ktoś tam, prawda?
Ale tylko, że właśnie to jest to, że człowiek sam stawia sobie barierę na tej drodze do miłosierdzia. Poprzez swoją niewiarę, poprzez swoje wątpienie, poprzez swoje odrzucanie tej prostoty Bożego miłosierdzia.
Mamy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Nie wiem, był to, ale proszę bardzo. Tak, słuchamy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże, witamy.
Halo?
Tak, witamy Pana.
Słabo słyszę.
My bardzo dobrze, proszę mówić.
Jeszcze raz, mam może bez mnie.
To może jeszcze raz, pan, ale to my bardzo dobrze słyszymy. Proszę bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy.
Czy to radio?
Radio Maria, bardzo prosimy.
Halo?
Może, tak, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, szybciutko już, bo czas nam umyka.
Ja chciałabym odnieść się właśnie do pokój wam. Do dania przez Jezusa nam pokoju. I dla mnie kluczem tego dania jest łaska właśnie wypełnienia Słowa Bożego, czyli uwierzenia Jezusowi w każde słowo. Że to Pan Jezus właśnie obdarowuje tę łaskę, jeżeli nam zależy. Bo w rozdziale 14 świętego Jana mówi, że każdy, kto uwierzy we mnie, takie może prosić o wszystko. Imię moje. A wtedy, kiedy my jesteśmy pewni, to nie mamy niepokoju, mamy pokój Boży. Czy w kwestii zbawienia, czy pójścia właśnie na drugą stronę prosto w ramiona Jezusa, czy odpuszczenia grzechów, czy czegokolwiek, cokolwiek nas w życiu zostaje. Nie towarzyszy nam lęk, bo to właśnie jest spójne z Jezu, ufam Tobie. Pokój to jest inaczej Jezu, ufam Tobie. Ale tak konkretnie, nie tylko wypowiedziane słowo, tylko ten pokój serca, który daje nam pełnię świadomości, że my prawdziwie ufamy Jezusowi. No jeżeli wypełniamy Jego słowo, to znaczy, że Mu ufamy, nie?
Oczywiście. Pani Bożeno, dziękuję bardzo. Kończymy właśnie, księże doktorze, czyli powrót do początku, wiara.
Tak.
Jakieś tak, słowo tak, wiążące tak, już i będziemy się żegnać.
No, Niedziela Miłosierdzia jest niedzielą, która wiąże się nie tylko i wyłącznie z tym, co przeżywaliśmy przez cały Wielki Post, szczególnie spowiedzi, które miały miejsce w naszych parafiach. Czasami kapłani mówią, że jest mniej tych spowiedzi, także tutaj zachęcam bardzo serdecznie do tego, aby korzystać z tego sakramentu, aby otrzymywać właśnie pokój poprzez łaskę rozgrzeszenia. Ale też ważny jest ten aspekt dawania dalej. W tym sensie, że my, gdy otrzymujemy Boże miłosierdzie, jesteśmy posłani do tego, żeby je dawać dalej. Apostołowie to są ci, którzy przekazują miłosierdzie w sposób sakramentalny, a my mamy dawać dalej, apostołowie również, ale my wszyscy też mamy dawać przebaczenie, ale też miłosierdzie chociażby w postaci właśnie tej dbałości o innych w innych formach niż ta forma sakramentalna. Żeby to nie było tylko tak, że jesteśmy przyjmującymi bez dawania. Dlatego, że ta metafora, o której ostatnio nasza słuchaczka mówiła, którą umieszcza święty Jan właśnie w 15 rozdziale Ewangelii swojej, porównanie z krzewem winnym, z latoroślami, ona jest bardzo, bardzo mówiąca, że owoce wydaje ten, który otrzymuje soki od właśnie tego krzewu winnego, ale też ten, który otrzymuje soki, jest zobowiązany do tego, żeby wydawać owoce.
Pięknie dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie ze Słowem Bożym. Oczywiście zachęcamy do czytania jeszcze Pisma Świętego na co dzień. No i jeszcze może ktoś przed niedzielą skorzysta i otworzy sobie karty tych czytań mszalnych. A na zakończenie oczywiście jest możliwość, by kogoś pozdrowić.
O tak, pozdrawiam wszystkich moich parafian, szczególnie może z pana Romana, który razem ze mną przyjechał, ale też wszystkich z kochanych parafian, z oczywiście moją rodzinę też mieszkającą w Bydgoszczy. Niech Pan Jezus błogosławi ten święty czas.
Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był ksiądz biblista, ksiądz dr Aleksander Dziadowicz. Dziękujemy też Państwu za telefony, które tworzyły naszą audycję.